kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko we wtorkowy poranek i znowu zaglądamy za naszą zachodnią granicę. Tam między innymi wczoraj rocznica słynnego przemówienia kanclerza Olafa Scholza, który zapowiadał przełom, czyli Zeitenwende. Chciałbym także sprawdzić, co niemieckie media i co Niemcy mówią o rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę. A w studiu osoba, która bardzo siedzi w niemieckiej rzeczywistości, niezależna dziennikarka Aleksandra Fedorska, która współpracuje między innymi ze stacją Deutsche Welle, z dziennikiem Handelsblatt, z rozgłośnią radiową NDR, no i z naszym biznesem, portalem Business Alert. Dzień dobry, witam w naszym studiu.
Dzień dobry.
To może zacznijmy od tego, co się działo w weekend w Niemczech, bo tam demonstracje antywojenne, potężne demonstracje, 10 tysięcy osób zebrało się i protestowało przeciwko dostawom broni na Ukrainę. I to taka liczba, która wskazuje na to, że co, Niemcy są przeciwko dostawom pomocy do Ukrainy, czy Niemcy są pacyfistami, którzy teraz próbują powiedzieć nie wojnie w taki sposób?
Generalnie to społeczeństwo niemieckie jest, co chodzi o dostawy broni, podzielone. Ta demonstracja, o której pan mówi, została zorganizowana przez takie dwie postacie bardzo medialne w Niemczech i one wydały taki manifest dla pokoju, tak to się nazywa, Friedensmanifest, Manifest für den Frieden jest tytułem tej publikacji i pod którą podpisało się bardzo wiele innych znanych postaci, naukowców na przykład. Byłam bardzo zdziwiona, że politolodzy, między innymi także profesorzy, których sama znam, bo jestem politologiem, byłam bardzo zdziwiona. Pod tym się jednak podpisało wiele osób i ta organizacja wychodziła z założenia, że na tą demonstrację przyjdzie aż 50 tysięcy protestujących. Tak, o 5 razy mniej, więc z ich perspektywy jest to rozczarowanie.
No ale z mojej perspektywy to jest bardzo dużo osób, które popierają taką politykę, no powiedziałbym znaną trochę z takich dawnych czasów, jeszcze z czasów komunistycznych, kiedy Związek Radziecki miał wielu takich po drugiej stronie takich rezonujących społeczników, pacyfistów, działaczy lewicowych, no bo tutaj jednym ze współorganizatorów jest Die Linke, skrajna lewicowa partia. To trochę jakby historia się powtarzała. Oni też wtedy mówili nie wojnie.
Tak, tak, bo mówi pan o Sarze Wagenknecht, prawda? To jest polityczka lewicy.
Jedna z organizatorek tej niedzielnej demonstracji.
Tak, to są dwie panie. Sara Wagenknecht, tak, polityk partii lewicowej, z nastawieniem nie tylko lewicowym, tylko z takim jeszcze rysem komunistycznym. Faktycznie. Osoba bardzo medialna.
Ale
bardzo
10 tysięcy osób to mają siłę przyciągania. Mimo wszystko, mimo tego, że pani mówi, że społeczeństwo jest podzielone.
Tak. Jest podzielone jak najbardziej, więc ja uważam, że przy takim podziale i takim krytycznym nastawieniu Niemiec do wszelkich eskalacji czy każdego ruchu związanego właśnie z dostawą broni, no bo jednak im to bardzo trudno przychodzi. Widzimy to w ogóle też w polityce Scholza, widać to, że on próbuje jakoś lawirować, on próbuje pogodzić coś, to mu niezbyt dobrze wychodzi, ale jak najbardziej jest to trudne w niemieckim społeczeństwie i w tym przypadku uważam, że taka demonstracja, gdzie będzie tylko 10 tysięcy osób, jest jednak dla tych, którzy to organizują, rozczarowujące.
No tak, pojawiły się też przecież głosy, że ci, którzy nie wspierają Ukrainy, nie są po właściwej stronie historii. To są także głosy, które się w Berlinie pojawiły, w Niemczech.
Tak.
To o wywiadzie, który jest dosyć głośny, ciekawy, kanclerz Olaf Scholz wspomniany udzielił takiego, powiedziałbym, trochę rocznicowego wywiadu telewizji publicznej ZDF i tam odpowiadał na takie zarzuty i mówił o tym, że Niemcy nie muszą być, nie muszą słuchać niczyich wyrzutów, nie muszą być stawiane pod pręgierzem. Chodzi tu oczywiście o tę pomoc właśnie dla Ukrainy.
Tak, faktycznie. Po inwazji Rosji na Ukrainę, chociaż w niemieckich mediach i w ogóle niemieccy publicyści, ale także mam wrażenie, że zwykli obywatele nie stosują tego terminu inwazja. Mhm. Angriffskrieg, można to przetłumaczyć jako agresja czy wojna agresywna. Mhm. O to tu chodzi. Słowo inwazja nie pada i kanclerz też tego słowa nie wypowiedział. Moment po inwazji, to znaczy już ponad rok temu, to były tygodnie, gdzie wiele Niemców przeprosiło za to, co się stało. Przeprosiło za Nord Stream 2, przeprosiło za błędy w swojej polityce. I no, myślę, że to był ten ukłon, który wykonano, ale już w czerwcu, w lipcu, czerwcu, może już nawet w maju. Zauważyłam także w mojej pracy jako publicystka, zauważyłam, że to jest ta granica. Przeproszono i oczekiwano, że od tego momentu już nie będzie o tym mowy.
I nie będzie już krytyki.
Tak. I dlatego ta krytyka już nie jest miło widziana.
Jeżeli pani napisze coś krytycznego, to już jest troszeczkę trudniej, tak? W takim razie
Zależy na czym polega. Jeśli to jest krytyka rzeczowa, no to można na ten temat rozmawiać.
Ale dostawy uzbrojenia.
Coraz trudniej się o tym pisze, bo nie tylko politycy, którzy sami popełnili te błędy, ale także moi czytelnicy woleliby przejść no, do takiego porządku codziennego.
Natomiast ten wywiad jest bardzo ciekawy. Pani wspominała przed programem, że prowadząca program stawiała trudne pytania Olafowi Scholzowi.
Tak, bo to był bardzo trudny dla niego program. Mhm. On się pojawił w tym programie u pani Malbryt Ilna. Pojawił się po raz trzeci. To znaczy, że on no, jednak w swojej karierze często z nią rozmawia.
Bo to ważna dziennikarka niemiecka
tak,
jest.
Tak, no właśnie to są media państwowe, telewizja. Drugi program telewizyjny ogólnokrajowy. I on został zaproszony do tego programu, aby się wytłumaczyć ze swojego problemu z komunikacją. Bo zarzuca się mu, że kanclerz ma problemy z komunikacją, ma problemy z partnerami, to znaczy sojusznikami. Tam mu nie wychodzi międzynarodowo, Niemcy to widzą.
Pewnie też w koalicji z Zielonymi.
Właśnie. Bo ten program był podzielony na trzy części. Na czym polegają problemy komunikacyjne? Na problemach z sojusznikami. Problem międzynarodowy. Tu wiadomo, ta kwestia Ukrainy, nieszczęsne czołgi i tak dalej. Problem komunikacji z obywatelami, z mediami. Dlaczego tak trudno jest zrozumieć decyzję kanclerza? Dlaczego on je tak źle komunikuje?
Bo
bardzo źle je komunikuje. I ten trzeci wymiar, to co pan powiedział właśnie w ramach koalicji, a w ramach koalicji życie dla Scholza jest bardzo trudne. Bo tam ma jednak silnych komunikacyjnie ministrów. To jest w szczególności polityk zielonych, Robert Habeck.
Mhm. Minister energetyki, jeżeli dobrze kojarzę.
Gospodarki. Tak. I klimatu, więc on ma z energetyką bardzo dużo do czynienia. Jest przystojnym mężczyzną, szalenie medialnym. Bardzo interesująco się go słucha. Ma piękny głos, chętnie
Olaf
mówi.
Olaf Scholz nie jest mistrzem hipnotyzowania mową, to prawda. Aczkolwiek nazywa się go mistrzem racjonalizacji po fakcie. Przeczytałem właśnie w dzienniku Handelsblatt, z którym pani współpracuje. To bardzo ciekawe określenia swoją drogą.
Tak, właśnie po fakcie. To jest to, co mu się zarzuca, że nie tłumaczy, dlaczego coś zdecydował.
Albo nie zdecydował, ale potem udaje, że zdecydował na przykład.
Tak.
Ważna sprawa, bo to musi paść w naszej rozmowie. Mówiła pani, że właśnie Maybrit Illner dużo razy odnosiła się także do Polski w tej rozmowie.
Tak, to było dla mnie szalonym zaskoczeniem, bo była mowa o tych sojusznikach międzynarodowych. Oczywiście parę razy padły USA. Mówiono oczywiście o Ukrainie, o Żeleńskim, ale potem chodziło o sojuszników i partnerów w Europie. I tam prawie była tylko mowa o Polsce. Dwa razy został przytoczony premier, takie nagranie nawet Andrzeja Dudy i jedna wypowiedź ministra spraw zagranicznych, litewskiego ministra spraw zagranicznych. Więc tym jakby głównym tematem relacji na poziomie europejskim były dyskusje z Polską. To było dla mnie bardzo...
To jest jakiś znak czasu, zmiany?
Szalonej, szalonej. Macron, to nazwisko padło raz. I ta oś polsko-niemiecka no, przybrała szalenie na znaczeniu. Nie mogę sobie w ogóle wyobrazić, żeby to było możliwe jeszcze 2-3 lata temu.
No tak, zapewne też to, co się dzieje, jeśli chodzi o te wszystkie sekwencje wydarzeń międzynarodowych wokół leopardów, dostaw czołgów, tego wszystkiego, do czego Niemcy koniec końców no, zostały w jakiś sposób zmuszone, przekonane, jak zwał, tak zwał. Natomiast kanclerz Niemiec cały czas taką retorykę ma twardą. On mówi, że inne państwa krzyczą głośniej, ale dostarczają mniej sprzętu, często jesteśmy... jedynymi, którzy dostarczają cokolwiek. On idzie trochę w zaparty, ja bym powiedział. To już nie jest tylko taki Scholzing, że on się tłumaczy tak niezbornie, tylko mówi na czarne, białe.
Tak. Na tym polega ta jego teraz metoda. Może jest to jedyna metoda, to jest jedyne to co on może teraz powiedzieć po tym wszystkim, co mu się nie udało. Trzeba jednak zaznaczyć, że to był program, w ogóle całą tą godzinę, tyle trwał ten program, chodziło o to, żeby on się wytłumaczył z swoich błędów. To było...
Czyli nie z sukcesów. To nie była taka laudacja, tylko...
Z błędów. I jest teraz takie pytanie, czy jest to polityk, który usiądzie tam i powie, wszystko zrobiłem źle, od dzisiaj będzie wszystko inaczej, czy raczej pójdzie w zaparte. On wybiera tą drugą metodę, ale ona nie jest przekonująca. To jest też w gruncie rzeczy to, co media, dziennikarze mu też zarzucają, że on nie potrafi przekonać. On nie potrafi przekonać mediów, on nie potrafi przekonać obywateli do swoich racji, bo się nie tłumaczy. On jest zły w komunikacji.
Ale z drugiej strony mówi, złamaliśmy kilkudziesięcioletnie tabu i dostarczyliśmy po wielu, wielu latach broń na terenie, gdzie się toczy wojna.
W przypadku Niemiec tak, to jest oczywiście na ten rynek wewnętrzny, ale także duża część obywateli niemieckich patrzy jednak na inne kraje, co one potrafiły zrobić. I w porównaniu do tego, jak inne kraje pomagają, oczywiście tu od razu pada Polska, no to Niemcy zostają...
Die Welt ostatnio przytoczył takie dane, które zresztą niemiecki Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii podał, że Niemcy w przeliczeniu na PKB niemieckie są dopiero na 13 miejscu, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, zadaniu. To też jest symptomatyczne.
Tak, jak najbardziej.
Niestety mógłbym długo jeszcze wymieniać te niuanse polityki niemieckiej. To pewnie na inne spotkanie, nasz czas dobiega końca. Dobrą prasę ma, gdyby pani tak jednym zdaniem miała powiedzieć w tej chwili, Olaf Scholz, po tym roku od Zeitenwende?
W ostatnich tygodniach i miesiącach ciut lepszą. Mi się zdaje, że swój największy kryzys Scholz miał w pierwszych 3 miesiącach po inwazji rosyjskiej. To był jego najgorszy moment. On teraz ma ciut lepszy standing niż wtedy. Możliwe, że jego antidotum, jego metoda na krytykę jest możliwe tym, co czytelnicy czy słuchacze chcą teraz usłyszeć.
No to ciekawe podsumowanie. Tak dzisiaj kończymy w takim razie. Aleksandra Fedorska, dziennikarka współpracująca z Deutsche Welle między innymi, dziennikiem Handelsblatt, stacją NDR, była gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Do widzenia Państwu.
Do widzenia, do usłyszenia.
Kluczowy temat.